Witam wszystkich na naszym dzisiejszym zebraniu i kolejny wykład, jak to często mamy, co pewien czas na różne biblijne tematy. Dzisiaj także temat związany z potrzebami ludu Bożego w czasie chwili obecnej. Powoli te tematy wszystkie się kończą, bo ileż można mówić na te same sprawy, a nie będę przecież powtarzał, ale jeszcze są pewne wątki, które w dzisiejszym temacie ujmę. A temat tego będzie brzmiał sprawdzanie nauk prawdy. Sprawdzanie nauk prawdy. No i oczywiście werset przewodni do tej naszej dyskusji to nie może być inny jak pierwszy list do Tesalonicjan, 5 rozdział, a werset 21, który w Biblii Warszawskiej mówi: wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Biblia Gdańska mówi bardzo podobnie: wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie. Kody Vocatio, moje ulubione, bardzo krótko, bo dosłownie, więc bez upiększania, tylko tak jak jest w Grece. Wszystko próbujcie, piękno nabywajcie. Czyli jednak jest to duża różnica, prawda, według takich wersji troszeczkę ugładzonych i z dodatkami. Wszystko próbujcie, wszystkiego próbujcie, piękno nabywajcie. Drugim wersetem, który także będzie nam towarzyszył, to pierwszy list Jana 4:1. Może nie tyle towarzyszył, co rozpocznie naszą dyskusję, bo potem nie będę akurat o nich mówił, ale na dobry początek. Pierwszy Jana 4:1. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz wydajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Nie każdemu duchowi wierzcie. My jako badacze wiemy, że nie chodzi o ducha w sensie istoty duchowej, które by się mogły nam pojawiać i opowiadać różne rzeczy. Chodzi tutaj o ducha jako naukę, bo greckie słowo pneuma ma bardzo wiele znaczeń. Duch to jest coś, co ma, to jest potężne. Główne znaczenie słowa duch to jest coś, co jest potężne, silne. Nieważne, czy ono będzie widoczne dla oka ludzkiego fizycznie, czy też nie będzie widoczne. Jeżeli ma jakąś dużą siłę oddziaływania cokolwiek, to coś nazywane jest duchem. Dlatego na przykład siła życia, jaką mamy, wigor życia, jaki mamy w sobie, to jest tym duchem, prawda, który w nas jest. Bo jaka to ogromna siła. Dzięki temu sile życia, temu pneuma wewnątrz nas, człowiek funkcjonuje. Adam, dopóki nie otrzymał tego pneuma, wtedy to się nazywało w hebrajskim ruach, prawda, no bo język hebrajski to nie ten sam co grecki, ale chodzi o to samo, to dopóki on nie otrzymał tego ducha właśnie, no to leżał martwy na piasku, tak jak Bóg go utworzył. Nawet gdybyśmy się mu przyjrzeli po jego całkowitym utworzeniu przez Boga, to chociaż był kompletny, to prawdopodobnie nie był zbyt atrakcyjny. No, przedmiot, leży przedmiot, ukształtowany w sposób może inny niż inne przedmioty, różni się od zwierząt i od drzew i słupów wokół, ale jednak jest to przedmiot. Dopiero gdy ten ruach, ta siła się pojawiła wewnątrz jego krwi, to nabrał on cech człowieka. Dlatego tutaj, gdy mamy powiedziane nie każdemu duchowi wierzcie, to znowu jest to odwołanie się do jednego ze znaczeń słowa duch, którym jest także nauka. Nauki, które ludzie głoszą, które ludzie wyznają, mają potężną siłę. Niektóre nauki porywają ludzi do pięknych, wzniosłych czynów. Inne do okropnych czynów. Tak jak historia ludzkości na to wskazuje. Potrzeba sprawdzania, w co wierzyć, a w co nie wierzyć, wynika w sposób prosty z dwóch rzeczy. Oczywiście chcemy sprawdzić, czy mamy wierzyć, czy to, co nam jest podawane do wierzenia, pochodzi od Boga, bo chcemy wszyscy wierzyć to, co nam Bóg podaje, a nie to, co podaje nam szatan, albo to, co podaje nam człowiek, który ma jakieś tam też pomysły i chęci bycia głosicielem. Więc ta potrzeba, żeby sprawdzać, czy to, co wierzymy, naprawdę jest od Boga, wynika z dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to doświadczenie ludu Bożego. Bóg doświadcza lud Boży, żeby sprawdzić, komu jesteśmy poświęceni i żeby sprawdzić nasz duchowy rozwój, nasz rozwój charakteru. Tak, żeby oddzielić albo przesiać prawdą, która pochodzi od Boga, i błędem, który pochodzi od szatana, duchowo zdrowych od duchowo chorych. Tych, którzy są Jemu poświęceni i Jemu chcą służyć i szukają Jego prawdy, od tych, którzy poświęceni są komuś innemu, czemuś innemu i czegoś innego szukają. To niech mają to, co szukają. Przecież jak jakoś trzeba to sprawdzić. Jakoś trzeba oddzielić jednych od drugich, a elementem podziału jest prawda. No i jednocześnie błąd, bo jak jest wiadomo, jeżeli prawda ma dzielić, to nie może być tylko prawda. Gdyby była tylko i wyłącznie prawda, to ona by nie mogła podzielić nikogo od drugiego. Jak prawda, to musi być przecież coś po drugiej stronie. Musi być błąd, wtedy prawda oddziela jednych, bierze tych swoich do siebie, a ci inni ulegają jakimś tam błędom. W jakich warunkach, zadajmy sobie pytanie, w jakich warunkach szerzą się choroby fizyczne? Takie, które mamy na co dzień w naszym codziennym życiu. Czy choroby fizyczne występują wśród ludzi zdrowych i niepodatnych na działanie wirusów? Nie. Tam, gdzie są zdrowe jednostki, niepodatne, okazjonalnie może zachorować, prawda? Ale tam wirusy nie działają zbyt dużo. Gdzie wirusy robią najwięcej spustoszenia? Kiedy trafią na osoby, na jednostki osłabione fizycznie. Czymś, na przykład ciężką pracą, niedożywieniem, brakiem snu. Takie osoby są fizycznie osłabione, wobec tego jak tam wirus się zakręci, no to robi spustoszenie, wybije tych ludzi w tysiącami czasami. Nie inaczej jest w życiu duchowym, w zdrowiu duchowym. Ulegamy zarazie błędu nie dlatego, że brakuje nam prawdy. Prawdy mamy pod dostatkiem. Tyle, ile potrzeba na czasie. To już Pan o to dba, żeby lud Boży miał prawdę na czasie, tak zwaną. Czyli tyle prawdy, ile w danym momencie potrzeba ludowi Bożemu. Dlatego jeżeli chorujemy, jeżeli ktokolwiek ulega błędowi, to nie dlatego, że brakuje mu prawdy, że nie ma prawdy, tylko dlatego, że jego duchowe zdrowie jest osłabione. Jego serce jest w złej kondycji przed Panem. Dlaczego? No bo prosta zasada, mamy to wszystko w Biblii podane. Budował do tej pory jako głupi budowniczy. Słuchaliśmy to, co Pan ma do powiedzenia, ale nie robiliśmy tego, co słuchaliśmy. Jeżeli tak, to wtedy łapiemy się na jakiś błąd. Najczęściej ten błąd przychodzi ze źródła, do którego mamy zaufanie. I którego w związku z tym, wbrew temu, co Biblia mówi i wbrew temu, co mówi literatura prawdy, nie sprawdzamy. I w ten sposób otwieramy się na wszelkiego rodzaju rzeczy, co nam kto podsunie. Nasza kondycja duchowa przed Panem jest osłabiona. Słuchaliśmy, ale nie robiliśmy tego, co słuchaliśmy. Nie rozwijaliśmy się zatem tak, jak Bóg sobie życzył. Byliśmy głupim budowniczym przez ileś lat naszego życia. No to jaki może być rezultat? Złapiemy się na zarazę błędu. Nasza duchowa kondycja jest słaba. Jakiś błąd się pojawi, my polecimy. A szczególnie lecimy wtedy, kiedy mamy zaufanie do źródła, bo wtedy nic nie badamy. Bo jak przyjdzie jakieś inne źródło, co do którego mamy podejrzenia, albo wiemy, że jest niewłaściwe, albo mamy podejrzenia, to na pewno byśmy o tego źródła nie przyjęli. Bo bez badania odrzucimy, co też nie jest dobrą rzeczą. Bo bez badania odrzucić cokolwiek jest rzeczą niebezpieczną również, bo wiadomo, nieważne kto mówi, ale co mówi. No ale tak właśnie człowiek postępuje. Jak ma zaufane źródło, to łyka wszystko, co ono mówi. A jak jest źródło niezaufane, to wszystko odrzuca, co ono mówi. A tak nie powinno być. Zresztą gdy się dam cytat z cytatu Roosevelta, będzie wynikało, że nie taka jest zasada, ale tak jest w praktyce do tego doszło. Druga rzecz, z której wynika konieczność, potrzeba sprawdzania w to, co mamy wierzyć od Boga, czy to, co mamy wierzyć, pochodzi od Boga, to jest sposób podawania prawdy przez Boga. Jak wiemy, Bóg podaje nam prawdę za pośrednictwem wybranych przez siebie narzędzi. Ale mamy tutaj ogromny problem. Znaczy ogromny. No może nie ogromny, duży. Duży problem mamy. Jaki? Chociaż Bóg podaje prawdę przez wybrane przez siebie narzędzia, to niestety nie podał nam nazwisk tych narzędzi, nie podał nam funkcji, jakie te narzędzia będą pełnić gdziekolwiek, ani nawet organizacji religijnych, w których oni będą działać. Gdyby nam podał, to byśmy powiedzieli, to Panie Boże, podałeś, my Ci wierzymy. Dałeś nazwisko, dałeś organizację, my tam pójdziemy i będziemy brali tamtą prawdę. Nie podał. Ale mówi, że ma narzędzia swoje. No to jak masz narzędzia, to czemu nam nie podałeś te narzędzia? To my byśmy byli posłuszni i byśmy od tamtych narzędzi, czyli od Ciebie tą prawdę brali. Nie podał. Nie podał nazwisk, nie podał funkcji, nie podał przynależności organizacyjnej. Zatem jak mamy rozpoznać tych, którzy mówią od Pana, od tych, którzy mówią od siebie we własnym imieniu, albo często w imieniu szatana, bo gdy szatan zauważy w kimkolwiek z nas upadłą ambicję, chęć bycia wielkim nauczycielem, natychmiast wykorzysta to, żeby za naszym pośrednictwem przekazać swoje nauki. O tym właśnie będziemy chcieli porozmawiać, ale potrzeba sprawdzania wynika z tych dwóch rzeczy. Konieczność doświadczania ludu Bożego, bo ktoś mógłby powiedzieć, po co Boże wobec tego dozwalasz na tyle błędów? Przecież Ty możesz sprawić, żeby ci błądziciele nie głosili tych swoich błędów. Wtedy byś nam znacznie ułatwił życie. No mógłby tak Bóg zrobić, ale widzimy, że błędu jest więcej niż prawdy. Błądzicieli i błędnych nauczycieli, fałszywych proroków jest więcej niż prawdziwych na tym świecie. No i Bóg wcale tego nie zmienia. No bo ma dobrą okazję do testowania, próbowania swoich dzieci. Jak to wyglądało z tymi narzędziami Pana w Izraelu, w starożytnym Izraelu? Prorocy Izraela nie otrzymywali tego urzędu od ludzi, ani nie dziedziczyli go po swoich ojcach. Skąd go brali? Jako jednostki byli wybierani, przygotowywani i powoływani osobiście przez Boga, żeby mówić w Jego imieniu. Z kogo byli powoływani? ze zwykłych, prostych ludzi, zainteresowanych Bogiem, Jego sprawami, dobrem narodu żydowskiego, tych, którzy byli wrażliwi na prawdę i na sprawiedliwość, mieli ucho na to, żeby słuchać prawdy o Bogu, mieli chęć, przemożną chęć służenia temuż Bogu, nawet za cenę utraty sympatii innych ludzi, czy nawet za cenę zyskania ich wrogości, nienawiści i agresji. Mógł takim prorokiem w starożytnym Izraelu zostać każdy Żyd, u którego Bóg dostrzegał takie właściwe cechy. My dzisiaj znamy ich nazwiska, imiona właściwie, prawda? Mówimy Eliasz, Elizeusz, Jeremiasz, Izajasz, Zachariasz, Amos. Wydaje nam się wielcy ludzie. No tak, wielcy ludzie. Ale wtedy, kiedy oni żyli i kiedy nazywali się jako Eliasz, Elizeusz, Jeremiasz, to wcale ich imię nie było kojarzone z kimś wielkim. Oni stali się wielkimi dopiero po swojej śmierci. Dopiero po tym, gdy Bóg umieścił ich w kanonie świętych pism, kiedy opisał ich jako swoich proroków i my dzisiaj z perspektywy czasu patrzymy na nich jako tych wielkich ludzi, ale gdy oni żyli, ich współcześnie za takowych ich wcale nie uważali. Najlepszy dowód to, co oni z nimi robili. Wiemy doskonale, co z tymi prorokami robili. Ich wielkość przyszła po ich śmierci. Tak zwykle wygląda, kiedy Bóg umieszcza nazwiska takich osób w kanonie swoich pism. Typowy przypadek, na który chciałbym uwagę zwrócić, to Amos. Jeden z proroków. Odwołam się do Amosa, bo jego historia ilustruje właśnie każdego innego proroka. Gdy on przykazał Izraelowi jedno ze swoich widzeń, jakie miał od Boga, a to jest 7 rozdział tego Amosa, wersety 8-9, zobaczmy, coś, prawda, kolejna przekaz informacji, kolejna prawda na czasie, moglibyśmy powiedzieć, bo wtedy to była prawda na czasie, to co Bóg miał do powiedzenia swojemu ludowi, starożytnemu Izraelowi, to on w tym 8-9 wersecie mówi: i rzekł Pan do mnie, co widzisz, Amosie? Odpowiedziałem: pion. Wtedy Wszechmogący rzekł: oto ja spuszczam pion wśród mojego ludu izraelskiego, już mu nie przepuszczę. Spustoszone będą wyżyny Izaaka i zburzone świętości Izraela i powstanę przeciwko domowi Jeroboama z mieczem. No, powiedział jedno z wielu różnych postępów, jedno z wielu błysków prawdy na czasie, jakie Bóg miał. I potem, od wersetu 10-17, czyli do końca tego rozdziału, mamy taki oto epizod opisany. Przytoczę go, żebyśmy zobaczyli, jacy to ludzie byli tymi wielkimi w starożytnym Izraelu. Wtedy Amazjasz, kapłan Betelu, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, taką wieść: Amos spiskuje przeciwko tobie, wpośród domu izraelskiego. Kraj nie może znieść wszystkich jego słów. Zobaczmy, Amos spiskuje przeciwko tobie. Mówi prawdę od Boga, czyli spiskuje. Dzisiaj by go nazwano przesiewaczem albo rewolucjonistą. Bo tak mówi Amos: Jeroboam zginie od miecza, a Izrael na pewno pójdzie z ziemi swej na wygnanie. Do Amosa zaś rzekł Amazjasz: jasnowidzu, uchodź, uciekaj do ziemi judzkiej, tam jedz chleb i tam prorokuj. Lecz w Betelu już nie prorokuj, bo to jest świątynia królewska i przybytek królewski. Chcą go wygonić. Idź sobie gdzieś indziej i tam sobie prorokuj, a tutaj nam nie mów nic. Wtedy Amos odpowiedział i rzekł do Amazjasza: nie jestem ja prorokiem, ani też uczniem proroka. Jestem pasterzem i hodowcą sykomor. Sykomory to chyba drzewo, tak? A może i nie. Jak hodowca, to chyba nie drzewo. Jestem pasterzem i hodowcą sykomor. Lecz Pan wziął mnie od trzody i rzekł do mnie: idź, wystąp jako prorok wobec ludu mojego izraelskiego. A teraz posłuchaj te słowa Pana, ponieważ mówisz: nie prorokuj przeciwko Izraelowi i nie wyrokuj o domu Izaaka, dlatego tak mówi Pan. Twoja żona będzie uprawiać w mieście nierząd, twoi synowie, twoje córki padną od miecza. Twoja ziemia sznurem będzie podzielona, a ty umrzesz na nieczystej ziemi, Izrael zaś pójdzie ze swej ziemi na wygnanie. Czyli jeden z proroków i zobaczmy sposób traktowania i typowa reakcja. Typowa reakcja. Amos spiskuje przeciwko tobie w pośród domu izraelskiego, kraj nie może już znieść wszystkich jego słów. I idź sobie do innej ziemi, tam jedz chleb i tam prorokuj, ale tutaj w Betelu nie prorokuj, bo to jest świątynia królewska i przybytek królewski. Tu są ci wybrańcy. Jak to wygląda w wieku Ewangelii? Podobnie narzędzia pańskie są, tak jak zawsze, ale niektórzy uważają, że nie należy korzystać z pomocy żadnych ludzkich narzędzi, lecz oczekiwać prawdy bezpośrednio od Boga z samej Biblii. No, w dużej mierze jest to spowodowane tym, że mamy wiele różnych sprzecznych interpretacji na temat prawdy. Wobec tego niektórzy, no, nie można im odmówić też słuszności, doszli do wniosku, że jeżeli jest tyle sprzecznych nauk na temat Biblii, na temat biblijnych wersetów, no to któremu z tych ludzi można zaufać, któremu można zawierzyć? Więc niektórzy myślą sobie, sam będę sobie czytał Biblię i sam będę prawdę dla siebie z niej wyprowadzał, no bo tyle różnych filozofów, tylu mędrców jest, każdy mówi, co uważa, różnią się od siebie ogromnie, no to ja ich wszystkich chyba odrzucę i nie będę z żadnej pomocy ludzkiej korzystał. Sam będę sobie czytał Biblię i sam sobie będę ją rozumiał, tak jak tam Bóg ją napisał. No nie jest to właściwa myśl, nie będę tutaj się za bardzo na tym zatrzymywał, bo to wiemy i mówiłem wcześniej, ale tylko przypomnę. Natchniona Biblia nie może być interpretowana samodzielnie przez poszczególnych chrześcijan, dlatego że jest natchniona przez Boga. I tak jak mamy w 1 Piotra 1, 20-21, nie będę czytał, ale pamiętamy, że tak jak pędzeni Duchem Bożym prorocy pisali tą Biblię, tak ona musi być wykładana przez tych, których Bóg wybiera. Bo żadne pismo nie jest własnego wykładu, tak mamy zapisane w Biblii, tylko tak jak była ona pisana pod natchnieniem przez kierownictwo Boga, tak musi być interpretowana, co prawda nie pod natchnieniem, bo natchnieni byli tylko apostołowie, ale to muszą być narzędzia, które Pan wybierze i tą prawdę na czasie podaje. Tak Biblia sama mówi o siebie, o sobie. Mamy również z Mateusza 24 informację, że pod koniec wieku Ewangelii miał się pojawić ktoś bardzo, bardzo ważny w boskim planie, ktoś, kto miał podawać prawdę innym. Mam na myśli brata Russella, onego sługę. Mamy powiedziane w Mateuszu, prawda, że gdy Pan powróci i zastanie tego sługę podającego pokarm na czas słuszny, to uczyni go tak, postawi go nad całą czeladzią, nad całym swoim ludem Bożym w tym czasie. Czyli zauważmy, że ten jeden ktoś miał podawać pokarm na czas słuszny ludowi Bożemu. To też jest idea, że ktoś jeden miał podawać prawdę wszystkim. Nie, że Pan będzie podawał prawdę wszystkim bezpośrednio, każdemu oddzielnie, tylko będzie miał pewnego swego sługę, poprzez którego poda prawdę dla całej reszty. No to jest właśnie boski sposób postępowania. I brat Russell pod koniec wieku Ewangelii taką wielką i ważną rolę spełnił. Nawet z pochwały dla Beriańczyków. Pamiętamy, że Beriańczycy byli pochwaleni za to, że codziennie badają pisma, czy tak się rzeczy mają. No i teraz pojawia się pytanie, czyje pisma oni badali? Co oni sprawdzali, czy tak się rzeczy mają? Nauki apostołów. Czyli znowu, Beriańczykom prawdy Bóg nie podawał bezpośrednio. Podawał tą prawdę przez apostołów, a rola Beriańczyków to było co? Sprawdzić, czy tak się rzeczy mają. Więc już wynika również, że jest pośrednik w podawaniu prawdy ludowi Bożemu, a nie lud Boży w swojej całej masie otrzymuje bezpośrednio od Boga prawdę na czasie. Tak Bóg nie postępuje, powołuje takie czy inne jednostki. Natomiast rola ludu Bożego to te jednostki, że tak powiem, odnaleźć przez doświadczanie, sprawdzanie nauk, które one głoszą, czy naprawdę pochodzą od Boga. O tym także jeszcze świadczy bardzo wyraźny zapis, no chociażby 1 Koryntów 12:28. A na chwilę odczytamy. Zdajemy sobie z tego sprawę, to wszystko nam jest doskonale znane, ale 1 Koryntów 12:28 mówi, że Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, wspomożenia, dosłownie kierowania i różne języki. Tutaj mamy 3 dary ducha wymienione, to je pomijamy, ale pomimo tych 3 darów ducha mamy tutaj także podane urzędy. Najpierw apostołów, potem proroków, potem nauczycieli. Tu mamy podanych tych i apostołów, i tak zwanych drugorzędnych proroków, i starszych w zborze. Czyli już jest wyraźnie pokazane, że znowu Bóg używa pewne narzędzia, których postanowił, do przekazywania prawdy innym. Poza tym jeszcze są ci wspomożenia, tak to dokładnie jest to słowo wspomożenia, tuż przed tymi kierowaniami albo przed rządcami, zależnie jaki przykład kto używa, ci, którzy są tutaj nazwani jako wspomożenia, to są diakoni. Czyli tu mamy wymienionych wszystkich głównych sług, jakich Bóg przewidział. I sam fakt, że Bóg przewiduje sług od apostołów przez tak zwanych drugorzędnych proroków, tak jak brat Russell był drugorzędnym prorokiem, prawda, do ogółu ludu Bożego, i starszych i diakonów, to też widać wyraźnie, że podaje prawdę ludowi Bożemu za pośrednictwem kogoś. Efezów 4:11 dodatkowo jeszcze wymienia ewangelistów, którzy, ale za to tam nie ma diakonów na tej liście wymienionych, już nie będę czytał. Każdy wie, że Bóg różne narzędzia, różnych sług przewidział do podawania prawdy, z tym, że prawda jest podawana przez Niego zawsze za pośrednictwem jednego człowieka, którego on wybiera, a potem ci wszyscy różni inni wspomagają go w tym dziele, tą prawdę przyjmując sami i podając ją dalej. Więc pojawia się bardzo ważne pytanie. Jak rozpoznać tych od Pana? żeby nie iść, nie słuchać tych, którzy są w swoim własnym imieniu mówią, albo co gorsze, jeszcze może w imieniu bezpośrednio szatana. Na pewno tego nie chcielibyśmy. Trzy rzeczy mogą nam dopomóc w rozpoznaniu sług od Pana. Punkt pierwszy to poziom moralny tych sług. Punkt drugi, harmonia nauk, jakie głoszą z siedmioma pewnikami biblijnymi. I punkt trzeci, sposób głoszenia prawdy przez tych sług. I te trzy elementy omówimy w naszym dzisiejszym temacie. Jest to główne trzy punkty, których rozważenie odpowie nam na nasze pytanie, jak rozpoznać tych od Pana, a jednocześnie wypełni treść naszego tematu sprawdzanie nauk prawdy. Poziom moralny, harmonia nauk z siedmioma pewnikami i sposób głoszenia prawdy. Zaczynamy od poziomu moralnego. Pan nie posługuje się na pewno tymi, którzy są o nieczystym sercu. To chyba jest dla każdego oczywiste. Czy to znaczy, że Pan posługuje się tylko doskonałymi? No nie, bo nie miałby kogo użyć, bo nie ma takowych wśród niedoskonałych ludzi, z wyjątkiem naszego Pana, który był krótko na ziemi i odszedł. Czyste serce, którego Pan oczekuje i którego Pan wymaga, to pragnienie doskonałego postępowania. Czyste serce nie oznacza doskonałego postępowania, a pragnienie doskonałego postępowania, przy czym postępowanie powinno być na tyle czyste, na ile jest możliwe dla nas w naszym upadku i przy naszych niedoskonałościach. Ale czyste serce to pragnienie doskonałego postępowania i ono być musi. W przypadku niedoskonałych to czyste serce, to pragnienie doskonałego postępowania oznacza co? Że po każdorazowym grzechu czy upadku, no bo jeżeli jesteśmy grzeszni i mamy tylko czyste pragnienia, no to wiadomo, że będziemy mieli upadki i grzechy, no bo jesteśmy niedoskonali i tak naprawdę nieczyści, tylko nasze pragnienia są czyste. Więc jeżeli ktoś ma czyste serce, a upada tylko dlatego, że jest niedoskonały i na co, że tak powiem, trudno poradzić, bo póki co jeszcze nikogo Bóg nie wyprowadził do stanu doskonałości tutaj na ziemi, to po każdorazowym grzechu czy upadku taka osoba powinna uznać ten swój upadek i ten swój grzech, tę swoją pomyłkę, wyznać, przeprosić, zadośćuczynić na miarę możliwości. Nie można milczeć, nie można kręcić i nie można udawać, że nic się nie stało. Bo to znaczy, że nie mamy czystego serca. Popełniłeś błąd, no to przeproś za jego popełnienie. Będziesz to dasz dowód, że masz czyste serce, a tylko jako niedoskonały popełniasz błędy, tak jak każdy inny. Ale jeżeli popełnisz błąd i potem kręcisz, kombinujesz, ukrywasz, przeinaczasz, żeby wyszło, że to jednak błędu nie było. Innymi słowy, chcesz stworzyć, że nie postąpiłeś niewłaściwie, że się jednak nie upadłeś. Czyli chcesz stworzyć wrażenie, że jesteś doskonały w swoim postępowaniu, chociaż tak nie jest. To jest to czyste serce. Pięknym streszczeniem, moim zdaniem, tego właściwego poziomu moralnego sług i to się potem przejawia. Myślę, że to każdy ze sług można przez obserwowanie poszczególnych sług, jak jacy mienią się, prawda, żeby być sługami Pana, można to zauważyć, bo nasz Pan sam dał to jako miernik. Ma na myśli Ewangelię Jana 7 rozdział, a werset 18. W Jana 7, 18 nasz Pan podał informację, jak można rozpoznać Jego narzędzie od narzędzia, które nie jest Jego, które nie jest od Pana. Czytamy. Kto od samego siebie mówi, ten szuka własnej chwały. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Czytam raz jeszcze. Kto od samego siebie mówi, a nie ode mnie, prawda, mówi Pan, tylko od samego siebie mówi, jeśli ktoś narzędzie, jakiś sługa będzie mówił od samego siebie, to łatwo go poznasz po tym, że on będzie szukał własnej chwały. Ale kto szuka chwały, kto szuka chwały tego, który go posłał, czyli wiadomo Boga, naszego Pana, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Czyli wystarczy się przyjrzeć, zwrócić uwagę, zastanowić, jak w trakcie naszej służby, na przykład w wykładach nawet, które głosimy, czy w tych wykładach, które głosimy, pokazujemy piękno boskiego charakteru, boskiego planu, samego Boga, czy też znajdujemy tam miejsce i dla siebie. Jakieś, wszystko jedno, w jakiej formie by to nie było. Kogo takie narzędzie eksponuje w czasie podawania prawdy? Czyjej chwały szuka i dla kogo chce uznania? Swojej, czy tego, który je posłał, którego prawdę opowiada i w którego imieniu mówi? Manna z 4 kwietnia, czyli całkiem niedawno, fragment drugiego komentarza. Głównym celem głoszenia słowa Pana powinno być manifestowanie drugim, jak godnym chwały, oceny i uwielbienia jest Jehowa, nasz Bóg i Ojciec. Głównym celem głoszenia słowa Pana powinno być manifestowanie drugim, jak godnym chwały, oceny i uwielbienia jest Jehowa, nasz Bóg i Ojciec. Jeśli ktoś potrafi zapomnieć o sobie na tyle, że w trakcie głoszenia prawdy nie widać jego osoby, lecz jedynie samą prawdę i Boga, którego on przedstawia, to znaczy, że osiągnął poziom tego tekstu. Można sądzić, że pewnie jest od Pana, bo w ogóle nie myśli o sobie, jego nie ma, on nie istnieje. Jest tylko Pan i prawda i on o niczym innym nawet nie potrafi mówić. Bardzo ładnie podsumował to Storrs. Znamy nazwisko Storrs? To tuż przed Bratem Russellem. To był członek maleńkiego statku, który jeszcze przed Bratem Russellem żył, zakończył swoje życie na początku paruzji. I on jeszcze przed Bratem Russellem poznał, że celem powrotu naszego Pana na ziemię jest restytucja wszystkich rzeczy, a nie zgładzenie obecnego systemu, niezgodzenie obecnych ludzi i zabranie tylko wybranych do nieba, a reszta na spalenie. Ten właśnie Storrs razem z innym bratem o nazwisku Stetson byli antytypem Samuela, który namaścił Russella na antytypicznego Dawida. Pamiętamy to namaszczenie. To namaszczenie dokonał Samuel, a w antytypie tym Samuelem byli ci dwaj bracia, Storrs i Stetson. W komentarzu do tego właśnie wersetu z Jana 7,18, kto od samego siebie mówi, ten szuka własnej chwały, ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery, nie ma w nim nieprawości. Tenże brat Storrs, członek maleńkiego statka, napisał, on wydał mu takie czasopismo Bible Examiner, czyli egzaminator Biblii, badacz Biblii, różnie można to tłumaczyć, i z sierpnia roku, w jego numerze, z sierpnia z roku 1874, komentując werset z Jana 7,18, napisał tak. Jana 7,18 uczy, że nauczyciele, którzy przejawiają usposobienie wynoszenia siebie, bez wątpienia są fałszywymi nauczycielami. Nie ma znaczenia, czy dzieje się to przez słowa, czy przez czyny. Oni szukają swego, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa. Filipensów 2,21 tutaj przytoczył. Tak jest ze wszystkimi, którzy podają siebie za proroków, twierdząc, że są kimś o szczególnym autorytecie, żądając posłuszeństwa dla swych nauk i potępiając tych, którzy nie spełniają ich roszczeń. Osoby takie często wypowiadają coś w rodzaju proroctwa, by zadziwić i zdumieć tych, których oszukują. Gdy ich proroctwa się nie spełniają, z zadziwiającą bezczelnością przypisują ich niespełnienie się czemuś innemu niż własnej głupocie i wymyślają nowe proroctwo, równie absurdalne, by utrzymać władzę nad tymi, którzy mieli pecha dostać się pod ich wpływ. No, tyle, jak to można łatwo rozpoznać członka maleńkiego statka, prawda? Taki brat Storrs, no to przecież lepiej by brat Russell, ani brat Johnson tego nie ujęli. Jak to zrobił brat Storrs? No właśnie, to klasa maleńkiego statka, oni byli wszyscy tacy sami. Przechodzimy do drugiego punktu, bo tyle na temat, wiadomo, o charakterze, nie będę mówił w tym punkcie o poziomie moralnym, nie będę rozpisywał się o różnych zaletach charakteru i tak dalej, bo to wszyscy z nas powinniśmy mieć jak najlepsze i najwspanialsze zalety charakteru, rozwijać i tak dalej, więc tylko to, co można łatwo podsumować, myślę, że sługa, który głosi, bardzo jest widoczny, bo coś tam działa i po tym jak działa, jak bardzo jest on sam widoczny w swoim działaniu, w swoim głoszeniu, to potem można podać na szpandalną taki właśnie probierz. Przechodzę zatem do drugiego punktu, drugiego sposobu orientowania się, poznawania sług Pana od sług, którzy nie są od Pana. A tym drugim, jak pamiętamy, była harmonia nauk, ich zgodność z siedmioma pewnikami biblijnymi. I znowu się tutaj odwołam na początek do Ewangelii, wezmę znowu Jana, rozdział 10, wersety 4-5. To mowa o tak zwanym prawdziwym pasterzu. Kiedyś miałem cały wykład o tej właśnie przypowieści naszego Pana. A dzisiaj teraz tylko wersety 4-5 z rozdziału 10. Jak tam, prawda, pasterz wychodzi, otwiera i tak dalej. Gdy wszystkie swoje owce wypuści, idzie przed nimi. Owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego. Dlaczego? Ponieważ nie znają głosu obcych. Zacznę od cytatu z Trojeńszej Prawdy. Oczywiście angielska, więc podam, bo to rok 1934, strona 84. I brat Johnson tak tam pisze. Bardzo dokładni studenci boskiego słowa, żyjący bardzo blisko tego źródła prawdy i głęboko pijący z jego ducha, są w stanie szybko wykryć błąd, nawet jeśli ukrywa on się pod bardzo wiarygodnymi pozorami prawdy. Kamienie naszej budowli wiary, ja zauważmy, co on tu pisze, kamienie naszej budowli wiary mogą być przyjmowane przez wszelkie przewody, przez jakie Pan może zechcieć je przekazać. Wszystkie one muszą być wcześniej wydobyte z kopalni Biblii. Lecz Bóg może posłać takiego czy innego ze swych błogosławionych aniołów, sług, by ci pokazać lub pomóc w ich ułożeniu. Powtórzę fragment ten raz jeszcze. Kamienie naszej budowli wiary mogą być przyjmowane przez wszelkie przewody, przez jakie Pan może zechcieć je przekazać. Wszystkie one muszą być wcześniej wydobyte z kopalni Biblii. Lecz Bóg może posłać takiego czy innego ze swych błogosławionych aniołów, sług, by ci je pokazać lub pomóc w ich ułożeniu. To może być bardzo skromny, pokorny sługa, ktoś, przez kogo w najmniejszym stopniu nie spodziewałbyś się oświecenia prawdą Bożą. Jednak bez względu na to, jak bardzo nieznaczący może on być w ocenie ludzi, pamiętaj, że Bóg wybrał rzeczy, które w ocenie świata są głupie i słabe. Chociażby z tego cytatu wynika, że musimy być gotowi w każdej chwili na przyjęcie prawdy od Boga przez dowolny przewód, dowolne narzędzie. Nie ma gwarancji dziedziczenia, że ten, kto jest następcą jakiegoś innego, to ten jest następcą, podaje prawdę do końca. No, historia jeszcze ludu Bożego pokazuje. Następcy brata Russella, czy najbardziej oficjalnie, nie byli następcami, których Bóg wybrał. Czy najbardziej oficjalnie następcy brata Russella, to niestety podawali błąd. Czyli słowa naszego Pana z Ewangelii Jana, że owce idą za Nim, za pasterzem, za Panem, gdyż zdają Jego głos. Co jest tym głosem? Na pewno nie Jego brzmienie, bo powiedzieliśmy, że nasz ten pasterz używa różnych ludzkich narzędzi, więc ten głos się co chwilę zmienia, tak tutaj na ziemi. Ale nasz Pan mówi, że Jego owce znają Jego głos. Chodzi o głos prawdy. I nieważne, czy to jest człowiek, którego Pan używa, jest niski czy wysoki, czy ma głos donośny, czy sabiutki, czy pięknie się umie wysławiać, czy może robi trochę błędy gramatyczne, gdy mówi i nieskładnie mówi. Nie ma to większego znaczenia. Głos Pana jest ciągle ten sam, tak mówi. A za obcym nie pójdą te owce, bo nie znają głosu obcych. Nie znają nauk, prawd podawanych przez obcych. Oni na nie nie reagują, bo mówi, to nie nasz, to nie mój pasterz mnie woła, to nie mój pasterz do mnie mówi. Nie reaguje. Więc słowa naszego Pana i cytat Bata Johnsona jednoznacznie dowodzą, że jedynym dowodem tego, że podążamy za Panem i wybranymi przez Niego narzędziami, jest ich głos, czyli głoszone poselstwo, nauki prawdy. Głos tego narzędzia, czyli tak naprawdę głos Pana, przekazywany przez to narzędzie. Jezus nam mówi, że Jego owce ten głos znają i za innym nie pójdą, bo jest dla nich obcy. Po czym zatem owce mogą poznać ten głos? Że był to potem głos Pana, a nie głos obcego? Po Jego harmonii z tym wszystkim, co Pan powiedział na początku. A początkiem tym jest oczywiście mowa Biblii, natchnione, która jest natchniona i która jako natchniona nie potrzebuje żadnych dowodów na to, co głosi. Zauważmy, że nie podchodzimy do Biblii i nie sprawdzamy, czy ona mówi prawdę. I to jest właśnie problem. Jeżeli ktoś chce Biblię sprawdzać, czy mówi prawdę, tak zwani wyżsi krytycy lubią to robić, no to oni nie mają jeden podstawowy błąd. Nie uznają natchnienia Słowa Bożego. Jeżeli ktoś z nas przyszedłby do Biblii i chciał ją sprawdzać, oczywiście możemy sprawdzać w sensie tłumaczenia, czy jest werset dobrze przetłumaczony, to jak najbardziej trzeba robić, bo tłumaczenia są różne, trzeba porównywać, dociekać, ale pomijając kwestie tłumaczeniowe, nie mamy prawa, jeżeli chcemy poznać prawdę od Boga, przyjść do Biblii i sprawdzać, czy ona się nie myli przypadkiem. Czy ona ma sensowne, czy ona sobie nie przeczy, czy te wszystkie, na przykład w Starym Testamencie rzeczy, to na to były, a może to nie było, a co na to archeologia, a czy potwierdza to geologia, a czy historycy też tak to widzą? Bo tutaj chrześcijanin musi uznawać, że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym i to, co natchnione, nie wymaga sprawdzania, a nawet nie należy sprawdzać. Dlatego ci, którzy oczekują, że będą sprawdzać, no to nigdy do prawdy nie przyjdą. Bo ci, którzy oczekują, to oni siebie stawiają w roli Boga i on mówi, ja to wszystko sprawdzę zaraz poczytam i zobaczę, co tu jest sensowne, a co nie i to, co sensowne przyjmę, a co niesensowne, to tego nie przyjmę. No to ty się zamieniasz w Boga, tak? W tej chwili, bo ty będziesz decydował, co w Biblii ma sens, bo wydaje ci się logiczne i harmonijne, a co takiego sensu nie ma. Więc jeśli chodzi o to, co natchnione, tutaj musimy do tego też ten punkt wyjściowy. Jeżeli ktoś nie uznaje natchnienia Słowa Bożego, no to nie ma co dalej z nim rozmawiać. No bo odwołamy się do Biblii, on powie, tak, ale to wcale tak nie znaczy, co pisze, to jest to, chodzi o to, o tamto, to jest nieścisłe, to dawne mi czasy, tak pisano, ale to wszystko jest, to trzeba inaczej rozumieć. Więc Biblia jako natchniona nie potrzebuje sprawdzenia. Zgadzamy się z tym, że ona jest informacją przekazana przez Boga, dlatego uważamy, że pisarze byli natchnieni. I jedyną rzeczą, jaką możemy sprawdzić, to czy tłumaczenie mamy poprawne. A natomiast nie sprawdzamy ich nauk, zakładając, że Bóg dał je jako natchnione, a więc należy je jako takie przyjąć. Natomiast wszystkie inne nauki, wszystkie inne prawdy nie będące z natchnienia muszą być sprawdzane. Muszą być sprawdzane pod kątem harmonii z samymi sobą i pod kątem harmonii z prawdami, które już były wcześniej podane i które są w harmonii z tym, co natchnione. Nie można rzeczy nienatchnionej przyjąć na zasadzie, że jest tak i tak i kropka. Tak może tylko przyjąć to, co natchnione. Bóg natchnął apostoła Pawła, apostoł Paweł napisał wyjaśnienie, takie czy owakie, tak jest. My się do tego odwołujemy, my to badamy. Wszystko inne chcemy z tym zharmonizować i z tym zgodzić. Natomiast wszyscy inni, którzy działają bez natchnienia, a cokolwiek głoszą, to muszą być sprawdzeni pod kątem tego, czy to, co głoszą, naprawdę jest od Pana. Bo wcale być nie musi od Pana. Tylko to, co natchnione, nie wymaga sprawdzenia. Albo inaczej można to powiedzieć. To, co natchnione, nie musi mieć podstawy. Może być bezpodstawne twierdzenie. To, co natchnione. Natomiast to, co nienatchnione, nie może być bezpodstawne. Bo skąd ty to wiesz? Ktoś nagle coś powie, nie ma żadnego na to dowodu. Powiedział sobie. Wszystko to zawiera się w 7 pewnikach, które znamy, z którymi zgodna musi być każda nauka, aby była kolejną porcją prawdy na tej coraz jaśniejszej ścieżce z przypowieści 4.18. Pamiętamy, że ta ścieżka sprawiedliwego im dalej, tym jaśniej świeci. Żeby to była ta sama ścieżka, a nie nowa ścieżka, to ona musi być zgodna ze ścieżką wcześniejszą. To tak jakbyśmy szli w lesie, prawda? Jeżeli jest jakaś ścieżka, która prowadzi do pewnego celu w tymże lesie, to ja muszę iść tą ścieżką samą cały czas. Ja nie mogę, jak dojdę do jakiegoś innego miejsca, mówię, oj, tu jakaś ścieżka. I skręcił, poszedł tam. Ale w lewo też szła, jeszcze prosto, były 3. Musisz iść tą samą ścieżką, którą szedłeś, a nie nagle zmieniłeś ścieżkę i się cieszysz. No przecież do celu nie dojdziesz, jak będziesz tak ścieżki zmieniał. Coraz jaśniejsza, coraz może wygodniejsza do podróżowania, ale to musi być ta sama ścieżka. Podanie jakiejkolwiek nowej nauki i poparcie jej odwołaniem się do faktu, że ścieżka sprawiedliwych im dalej, tym jaśniej świeci, jest bardzo niepoważne. A taki argument już padł w mojej obecności. Jakaś nowa nauka, a dowodem, że ona jest nową nauką, że ścieżka sprawiedliwego im dalej, tym jaśniej świeci. I to jest koniec? To jest tylko fakt, sam fakt, że ścieżka sprawiedliwego im dalej, tym jaśniej świeci, jest dowodem tego, że cokolwiek mi powiesz, to jest właśnie tym światłem? W takim razie ja mam też taką nową naukę. Ogłaszam wobec tego obywatelstwu, że w jaskini w Tybecie pojawił się nasz Pan. I tam oczekuje na 3 mędrców, czyli na przedstawicieli klasy młodocianych godnych, poświęconych bozosów Epifanii, quasi wybranych. To jest, bo dowodem tego są przypowieści 4.18, ścieżka sprawiedliwego, im dalej, tym jaśniej świeci. Właśnie wam podałem nowe światło. No to jest ta ścieżka dalsza. Prawda? Śmiejecie się z tego i słusznie. No, bo, a tak niektórzy właśnie działają. Coś powie i odwoła się do przypowieści 4.18. Bo prawda miała postępować. Dobrze. Do tego celu, żeby sprawdzić, mamy 7 pewników biblijnych. Przytoczę je, ale nie przytoczę je tak samo od siebie, tylko zacytuję brata Johnsona z pierwszego tomu epifanicznego, 4.7.5 strona. Bo on to przy okazji jeszcze jakiś mały komentarz do tego da, a ja lepiej tego nie potrafię zrobić. Aby interpretacja wersetu biblijnego, czy też doktryny była prawdziwa, musi być ona zgodna. Numer 1. Sama ze sobą. 2. Z każdym wersetem Biblii. 3. Każdą doktryną Biblii. 4. Boskim charakterem. 5. Okupem. 6. Faktami. 7. Celami Biblii. To znaczy wielbieniem Boga jako najwyższego, uznaniem Chrystusa jako wykonawcy i rzecznika Boga oraz przyczynianiem się do realizacji boskiego planu wobec Kościoła i świata. I dalej brat Johnson komentuje. Jeśli jakakolwiek interpretacja lub doktryna pozostaje w harmonii z tymi wszystkimi 7 pewnikami, zauważmy, z wszystkimi, nie tylko na przykład z 6 z 7, z wszystkimi. Jeśli pozostaje w harmonii z tymi wszystkimi 7 pewnikami, jest to dostatecznym dowodem jej prawdziwości. Jeśli jednak w jakikolwiek sposób uderza ona w którykolwiek z tych pewników, którykolwiek, choćby 1 z 7, jest to dostatecznym dowodem jej fałszywości. Teraz jeszcze cytat z reprintu brata Russella 766. Nasza wiara ma ogromny wpływ na kształtowanie naszego charakteru. Czyli nasza wiara, a więc w to, w co wierzymy. Nasza wiara ma ogromny wpływ na kształtowanie naszego charakteru i naszego przeznaczenia. Każde dziecko Boże powinno, słuchajmy teraz, wystrzegać się każdego systemu i każdej jednostki, która próbuje chronić swą teorię przed dogłębnym zbadaniem i krytyką. Powtórzę to raz jeszcze. Reprint 766, gdyby ktoś chciał sprawdzić. Każde dziecko Boże powinno wystrzegać się każdego systemu i każdej jednostki, która próbuje chronić swą teorię przed dogłębnym zbadaniem i krytyką. I potem w tym samym reprincie brat Russell zadaje 3 retoryczne pytania. Jak mogą cieszyć się Jego słowem ci, którzy Go nie znają? Jak mogą cieszyć się Jego obietnicami ci, którzy ich nie rozumieją? Jak mogą ubiegać się o wystawioną nagrodę ci, którzy jej nie widzą? Brat Russell nie odpowiada, też nie będę odpowiadał. Myślę, że każdy potrafi sobie sam odpowiedzieć. I trzeci sposób rozpoznawania narzędzi od Pana, a nie od siebie czy od szatana. Sposób głoszenia przez nich prawdy. Czyli mieliśmy poziom moralny tychże sług. Głównie chodziło o to, na ile oni są obecni w swoim własnym głoszeniu, na ile ich osoba jest ważna dla nich w tym ich głoszeniu. Potem harmonia ich nauk, zgodność z 7 pewnikami. A teraz sposób głoszenia prawdy. Odwołam się do 2 starotestamentowych typów, bo to są typy, które zostały podane, jak Bóg widzi, jak Bóg oczekuje, że Jego prawda będzie głoszona przez Jego narzędzia. Dla nas powinno być to pomocne, dlatego że dzięki temu możemy widzieć, że jeżeli tak ona jest głoszona, no to pewnie jest od Pana. Jeżeli nie jest tak głoszona, to chyba Pan nie głosi prawdy wbrew temu, co oczekuje. Bo to by znaczyło, że sprzeniewierza się samemu sobie. Do czego się odwołam? Do 2 rzeczy. Jedna z tych rzeczy to ofiary śniebne, według tłumaczenia Biblii Gdańskiej, a po nowemu ofiary z pokarmów. Bo ofiara śniedna, pewnie od słowa śniadanie. Ofiary śniedne, ofiary z pokarmów. Wśród wielu różnych ofiar, jakie Żydzi składali, ofiary śniedne, czyli z pokarmów, miały ilustrować cześć i chwałę dla Boga z głoszenia Jego słowa. Czyli gdy Bóg mówił, że ofiara śniedna powinna być składana tak, a tak, to innymi słowy mówił, macie słowo Boże głosić tak, a tak. Bo to przyniesie mi chwałę, zaszczyt w moich przymiotach mądrości, sprawiedliwości, mocy i miłości. To pokaże mnie takiego, jakim jestem. Nie możecie prawdy głosić o mnie inaczej, niż ja bym się spodziewał. Ofiary śniedne kiedyś, już minęły lata, miałem jako oddzielny wykład w formie prezentacji multimedialnej. Kto ma dobrą pamięć, to może pamięta. Ja w tej chwili odwołam się tylko i wyłącznie do malutkiego fragmentu tego, tam gdzie jest pokazany sposób głoszenia prawdy przez boskie narzędzia. Jak Bóg oczekuje, że Jego prawda będzie głoszona. 3 Mojżeszowa, 2 rozdział. Bo tam mamy tam to zapisane. Ofiary z pokarmów albo ofiary śniedne. 3 Mojżeszowa 2, werset 1 na początek. Jeśli ktoś chce złożyć Panu ofiarę z pokarmów, niechaj ofiaruje je, niech ofiarą jego będzie przednia mąka, niechaj poleje ją oliwą i nałoży na nią kadzidła. To mamy podane głoszenie prostych, podstawowych prawd. Taka najprostsza ofiara, bo to ofiary były z pokarmów, mogły być różne pokarmy, prawda? Najprostsza to była mąka albo różne wypieki z tejże mąki. To były bardziej zaawansowane prawdy. Ale zobaczmy na ten najprostszy sposób głoszenia o prostych, elementarnych rzeczy. To mówi to ofiarom, jeśli ktoś chce złożyć Panu ofiarę z pokarmów, albo w antytypie, bo Bóg powiedział, jeżeli chcesz głosić Słowo Boże, chcesz być moim narzędziem, które będzie opowiadało Słowo Boże innym, no to proszę bardzo, Twoją ofiarą powinna być przednia mąka, polana oliwą i jeszcze na to nałóż kadzidła. 3 elementy. Co to znaczy? Przednia mąka to jest ta właśnie prawda, którą chcemy głosić. W sumie przynosimy Bogu w ofierze naszą służbę w postaci głoszenia prawdy. Tak byśmy mąkę Mu przynieśli. To miała być mąka przednia, czyli dobrze rozebrana, zmielona prawda, taka mąka jest z przemiału. Najpierw trzeba dobrze samemu prawdę zbadać i ją zrozumieć. 2 Tymoteusz 2,15, aby każdy był dobrym tym, który rozbiera słowo prawdy, dobrze rozbiera słowo prawdy. Ale to nie to mało. Zobaczmy, że jeszcze mamy powiedziane, żeby oliwę do tego dodać. Oliwa to właśnie dobre zrozumienie tejże prawdy, a kadzidło to owoce ducha, towarzyszące głoszeniu. Szczególnie miłość bezinteresowna. Czyli prawda powinna być głoszona z obecnością kadzidła. Czyli na przykład wykluczone jest głoszenie prawdy i dodanie do tej głoszenia prawdy jakiejś groźby. Jak nie przyjmiesz to, albo straszenie piekłem, straszenie wtórną śmiercią, usunięciem z urzędu, albo usunięciem kogoś z grona poświęconych. Głosi prawdę i zaraz groźba razem z nią. Gdzie kadzidło przy takim głoszeniu? Bóg oczekuje, że prawda będzie głoszona z obecnością oliwy i szczególnie także kadzidła. Przejdziemy do 6 rozdziału 3 Mojżeszowej. Tam mamy już podane bardziej głębokie prawdy głoszone przez malutkie statko wieku Ewangelii. I zobaczmy, jak w tych bardziej zaawansowanym głoszeniu, czego Bóg tam oczekuje. 6 rozdział, tak jak mówiłem, wersety 20 i 21. Taka jest ofiara Arona i jego synów, którą złożą Panu w dniu swojego namaszczenia. Aron i syn, nasz Pan, malutkie statko, dzień ich namaszczenia to wiek Ewangelii. Bo w dniu Ewangelii byli oni namaszczani, czyli przygotowywani do miejsca w malutkim statku, żeby później kiedyś i w dniu swojego namaszczenia mieli przynieść ofiarę śniedną, mieli głosić prawdę. To są już wyższe, zaawansowane prawdy. 10 część efy mąki przedniej jako stałą ofiarę z pokarmów, połowę z tego rano, a drugą połowę wieczorem. 1/10 część efy mąki przedniej miała być złożona. Liczba 10, jaka jest tutaj obecna, to jest sygnał jaki? Że ofiara była składana przez doskonałe istoty, dziesiątka, doskonałość ludzka, ale nie boska, bo na niższym poziomie od boskiego. Nasz Pan był człowiekiem, gdy rozpoczął swoją misję i malutkie statko było człowiekiem. Nasz Pan był doskonały rzeczywiście, malutkie statko było doskonałe w sposób poczytany, bo miało przypisaną zasługę naszego Pana i zdjęty wyrok adamowy. Czyli odbywało to ogłoszenie, odbywało się, było dokonywane przez osoby na doskonałym ludzkim poziomie. W przypadku naszego Pana rzeczywiście doskonałym, w przypadku malutkiego statka w sposób poczytany. Miała to być tak i ofiara ustawiczna stała, czyli składana na całe życie, aż do śmierci, no to nie wymaga komentarza. Połowa rano, połowa wieczorem. Głoszenie prawdy miało być głównie na początku wieku Ewangelii, rano, nasz Pan apostołowie byli tutaj na ziemi, a druga połowa wieczorem, przy końcu wieku Ewangelii, drugi adwent naszego Pana, brat Russell i ta cała działalność, bo to były główne eksplozje prawdy wieku Ewangelii. Na jego początku i na jego końcu połowa rano, połowa wieczorem. A werset 22, teraz zobaczmy na werset 22, który mówi o tym, jak to miało być przygotowane. Tak? Podkreśla dobre wypieczenie, przygotowanie prawdy przed jej głoszeniem. Pieczenie. Będzie się to przyrządzać na oliwie na patelni. Przyniesiesz to dobrze wypieczone i złożysz rozkruszone jako ofiarę z pokarmów woń przyjemną dla Pana. Będzie się to przyrządzać na oliwie na patelni. Przyniesiesz to dobrze wypieczone i złożysz rozkruszone. Rozkruszone to znaczy te cztery główne podziały Słowa Bożego, cztery zastosowania Biblii, prawda, że jest ona przydatna do nauczania, obalania, do korygowania postępowania i wychowywania sprawiedliwości. Cztery zastosowania biblijne, bo Słowo Boże ma te cztery kierunki. Czyli znowu mamy element dobrego wypieczenia. A jeszcze zajrzyjmy do drugiego rozdziału, czyli wracamy do drugiego rozdziału, tej trzeciej Mojżeszowej, wersety 14 i 15. Tu mamy znowu pokazane głoszenie szczególnych prawd. Praw na temat pierwiastków. Pierwiastki to wybrani. Wieku Ewangelii to malutki, słodko wielka kompania. Wieku tysiąclecia to starożytni godni i młodociani godni. Pierwiastki tych dwóch wieków. I wersety 14 i 15 drugiego rozdziału mówią tak. Biblia Warszawska, przeczytam według dwóch przekładów. Tu akurat Biblia Gdańska mi się bardziej podoba w pewnym fragmencie, ale najpierw warszawska. Jeżeli zaś z pierwocin składać będziesz Panu ofiarę z pokarmów, z pierwocin, prawda, z pierwiastków, czyli będzie dotyczyło to wybrańców danego wieku, to złożysz kłosy prażone na ogniu, krupy ze świeżego ziarna, jako ofiarę z pokarmów z pierwocin twoich. Podkreślam ten element ważny. Kłosy prażone na ogniu, krupy ze świeżego ziarna. A że ja tam za bardzo nie wiem, co to te krupy są, więc bardziej mi się Biblia Gdańska tutaj spodobała, bo ona mnie nazywa rzecz po imieniu. Zatem to ten sam werset z Biblii Gdańskiej, czyli 14. A jeśli ofiarować będziesz ofiarę śniedną z pierwszych urodzajów Panu, świeże kłosy uprażysz ogniem, a zboże wykruszone z kłosów świeżych ofiarować będziesz na ofiarę śniedną pierwszych urodzajów Twoich. O co to za różnica? Tam było powiedziane krupy ze świeżego ziarna, a tu zboże wykruszone z kłosów świeżych. To ja bardziej to rozumiem, prawda? Czyli zboże, które już na tyle dojrzało, że się wykrusza z kłosów świeżych, że jest gotowe do wypadnięcia do żniwa. Że tam jeszcze dojrzewa, rośnie, jeszcze mu ciut brakuje, żeby dojrzało. No i potem werset 15 mówi, nalejesz na nią oliwy, nałożysz na nią kadzidła, czyli element nowo oliwa, dobrze masz rozumieć to, co głosisz, bo się ośmieszysz. Jak pójdziesz i to jak o tym wystawisz świadectwo mi? Mój sługa niby jesteś, głosisz i się ośmieszasz, bo słuchacze widzą, że ty sam nie rozumiesz, co mówisz. Gubisz się w tym wszystkim. No i kadzidło, element Ducha Świętego, to ma być też, czyli ta głoszenie w odpowiednich, nie z groźbami, straszeniem i tak dalej. Czyli zauważmy, podsumujmy to, co powiedzieliśmy o tych ofiarach ściennych z pokarmów. Bo nasze głoszenie Słowa Bożego powinno być odpowiednio przygotowane, uprażone, wysuszone, przemielone, jeśli mąka sama, oddzielone od niedojrzałych poglądów, zboże wykruszone z kłosów. A w przypadku tego, co było pieczone, dobrze wypieczone. Z dodatkiem Świętego Ducha zrozumienia oliwy i łask charakteru, szczególnie miłości pokazanej w kadzidle. Jeżeli ktoś głosi słowo z pogwałceniem zasad, które miały towarzyszyć ofierze śniednej, ofierze z pokarmów, czy jest od Pana? Czy Pan używałby kogoś, kto gwałciłby antytyp składania ofiary śniednej? Nie sądzę. I jeszcze inny typ, drugi typ ze Starego Testamentu. Gotowanie albo ważenie po staropolskiemu, czyli po Biblii według Biblii Gdańskiej, ważenie koźlęcia w mleku matki jego. Druga Mojżeszowa, to mamy w trzech miejscach aż powtórzone, ale po co czytać trzy miejsca, skoro one mówią dokładnie to samo, zajrzymy tylko do jednego. Druga Mojżeszowa 23:19. Druga Mojżeszowa 23:19. Najlepsze pierwociny z plonów ziemi twojej przyniesiesz do domu Pana Boga Twego. I teraz to ostatnie zdanie nas ciekawi. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku matki jego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku matki jego. Brat Johnston pisze o tym w tomie 11. Mamy go po polsku, podam stronę 399 i 400. Kto chce, może sobie sprawdzić. I cytat dam z tej strony, bo co będę sam się męczył, jak tak mamy wszystko ładnie już powiedziane. Koźle nie powinno być gotowane jako pokarm, gdy jeszcze jest karmione wyłącznie mlekiem matki. Dlaczego? Ponieważ w tym czasie jego mięso nie jest jeszcze dostatecznie dojrzałe i jako takie jest niezdrowe, jako pokarm. Zakaz i teraz przechodzi do antytypu. Zakaz ten wskazuje na to, że nie powinniśmy karmić się duchowym pokarmem, zanim nie będzie on na czasie. Nie powinniśmy na siłę przedwcześnie interpretować słowa i przyjmować takich interpretacji dla siebie samych, ani podawać ich do przyjęcia przez innych. Powtórzę, zakaz ten wskazuje na to, że nie powinniśmy karmić się duchowym pokarmem, zanim nie będzie on na czasie. Bo tak jak mięso zwierzątka, które jeszcze karmi się mlekiem matki, nie jest dobre, tam gdzieś nawet czytałem w innym miejscu, że ma jakieś chemiczne elementy, które szkodzą człowiekowi, tak samo szkodzi głoszenie niedojrzałych prawd. Nauk. Zakaz ten wskazuje na to, że nie powinniśmy karmić się duchowym pokarmem, zanim nie będzie on na czasie. Nie powinniśmy na siłę przedwcześnie interpretować słowa i przyjmować takich interpretacji dla siebie samych, ani podawać ich do przyjęcia przez innych. Więc powtarzam moje pytanie, tak jak po ofiarach śniednych. Czy prawda podana z naruszeniem tej zasady może być od Pana? Czy Pan naruszałby zasady podawania prawdy, które Bóg ustalił? Tak podawane prawdy, no na przykład chociażby gotowanie koźlęcia w mleku matki jego, podawanie niedojrzałych myśli, które nie są których nie można obronić, których nie można wytłumaczyć. Tak podawane nauki nie miałyby w sobie cech prawdy. I zbliżając się do końca mojego tematu, chciałbym zwrócić uwagę na trzy cechy prawdy, które siedzą zawsze w prawdzie i tam zawsze są obecne. I to, co wiemy, że jest prawdą, te cechy posiada. Bardzo logiczne są to cechy. Punkt pierwszy, prostota. Prawda jest prosta. Punkt drugi, harmonia. Harmonijna jest zgodna. Punkt trzeci, ma przekonującą moc dla poświęconego umysłu i serca. Powtórzę raz jeszcze. Trzy cechy prawdy. Prostota, harmonia, przekonująca moc dla poświęconego umysłu i serca. Błąd i niedojrzałe nauki nie są proste. Każdy wie, ile to tomów książek trzeba napisać, albo ile wykładów trzeba powiedzieć, żeby wyjaśnić jakiś błąd, który pomimo setek i tysięcy stron, albo pomimo licznych wykładów na ten temat wyjaśnionych, nadal pozostaje niezrozumiały. Dlaczego? Bo nie jest prosty. Nie nosi w sobie cechy prostoty. Ile by człowiek ten nie mówił, ile by rzeczy nie napisał, a myśmy doczytali, nie dojdziemy do tego. Błąd i niedojrzałe nauki nie są harmonijne. Poszczególne elementy takiego błędnego, niedojrzałego poglądu nie pasują wzajemnie do siebie. Nie pasują do wcześniej podanych prawd, stanowiąc wyłom w tych prawdach i budząc pytanie, skąd taka nauka? Do czego ona ma pasować? Czemu ona ma służyć? Z czego ona wynika? Brak harmonii. Błąd i niedojrzałe nauki nie są w końcu przekonujące dla poświęconego umysłu i serca. Czytamy i czytamy, albo słuchamy i słuchamy i nic do nas nie trafia. Nic nas nie przekonuje. Pusta paplanina, czcze gadanie, z czego zdaje sobie sprawę nawet sam głosiciel takich błędów albo takich niedojrzałych poglądów. Skąd wiemy, że sobie znam samo o tym, on wie? Bo zamiast przedstawić odnośne nauki i pozostawić resztę działaniu tej nauki na serce człowieka, na serce słuchacza, czytelnika, tak jak właśnie prawdę głosimy i zostawiamy, żeby ona działała na serce danego człowieka, bo tyle możemy zrobić i koniec, prawda? Tak ma być. Daj świadectwo prawdzie i zostaw, niech prawda robi swoją pracę tam, gdzie trafi na grunt odpowiedni. Jak nie trafi, to niech nie robi. To już zostaw to dzieło, zostaw, daj świadectwo prawdzie i zostaw tą prawdę samą sobie i Bogu. Niech Bóg już tam kieruje to poselstwo tam, gdzie ma swoje dzieci. On wie. Ale ci, którzy wiedzą, że mówią bez przekonania, że nie mają mocy w tym, co mówią, to co robią? Wprowadza elementy strachu do swojego głoszenia. Musi tam postraszyć, bo wie o tym, że jego prezentacja nie ma mocy. Więc żeby jakąś moc skądś znaleźć, to chociaż strachem. A nuż się przestraszą i przyjmą to, co im mówię, bo mogą, może i spotkać to i tamto. No elementy strachu to ostatnio bardzo modne właśnie to, że nie jesteśmy poświęceni. Kto nie przyjmie nowości, nie jest poświęcony. No to jaki bracie może się o sprawę straszyć? To ja chcę być poświęcona. Nie chcę być uznana za niepoświęconą. To ja przyjmuję. Nie wiem, o co chodzi, ale ja chcę być poświęcona. I na koniec jeszcze jedna rzecz taka, która mi się nasunęła, gdy ten wykład już kończyłem. Wydaje się, że jeszcze jest jedna cecha prawdy w przeciwieństwie do błędu. Błąd tej cechy, prawda ma tą cechę, a błąd jej nie ma, błąd ma na to coś przeciwnego. Prawda nigdy nie uprzedza tych, którzy ją przyjmują, do tych, którzy jej nie przyjmują. Zauważyliście, braterstwo, taką prawidłowość? Prawda nigdy nie uprzedza tych, którzy tą prawdę przyjmują, do tych, którzy tej prawdy nie przyjmują. No bo im się nie zgadza na przykład, albo nie podoba. Ale prawda ma tą cechę, czyli tego ducha w sobie, że tym swoim pięknym duchem każe na tych innych, którzy nie przyjmują tą prawdę, patrzeć ze zrozumieniem. Jako na błądzących. Jako z tego powodu, że nie przyjmują tej prawdy i że są w stanie błędu, zasługują na nasze współczucie. Nie na naszą wrogość, opozycję czy prześladowanie. To jest nieodłączna cecha prawdy, czyli duch ten prawdy. Prawda nigdy nie uprzedza tych, którzy ją przyjmują, do tych, którzy jej nie przyjmują. Natomiast błąd działa przeciwnie. Błąd swoim paskudnym duchem, który w nim siedzi, zawsze uprzedza tych, którzy ten błąd przyjmują, do tych, którzy tego błędu nie przyjmują. Ogłoś błąd i zaraz ci, którzy go przyjmą, będą uprzedzeni do tych, którzy go nie przyjmą, bo dopatrzyli na nich już jako nieczystych, podejrzanych, rewolucjonarzy. Skąd to się bierze? Nie wiem, jak to jest, ale tak jest. To tylko obserwacja. Błąd uprzedza nie tylko do osób, które tego błędu nie przyjmują, ale błąd uprzedza do całej prawdy. I tej prawdzie coraz trudniej dotrzeć do takiego umysłu, zdominowanego przez błąd i ducha tego błędu. Każdy wyznawany błąd zaciemnia prawdę i nie pozwala na jej zrozumienie. Im więcej takich błędów mamy w umyśle, ktoś ma w umyśle, tym trudniej dotrzeć do takiej osoby jakiejkolwiek prawdzie. I to widzimy na co dzień. Jak spotkamy kogoś, kto ma dużo błędów, jak trudno prawdzie, żeby ona tam coś znalazła swoje miejsce. Ona jest odbijana automatycznie od jego umysłu. Jemu to się wszystko jakoś takie obce wydaje, takie brzydkie. Prawda w swojej pięknej świętości wydaje mu się brzydka, nielogiczna, nieharmonijna. Jego błąd jest cudowny i wspaniały. Są to duchy. Duch siedzi w prawdzie, duch siedzi w błędzie. Jedno i drugie ma swego ducha. I to jest też coś, co możemy poznać, prawda? Więc jeżeli pozbierałem w tym wykładzie wszystkie rzeczy, które na podstawie literatury prawdy i częściowo mojego doświadczenia, bo akurat ta myśl ostatnia przyszła mi z powodu obserwacji mojej własnej, tego to uprzedzanie, tak, że prawda takiego wpływu nie ma, a błąd taki wpływ ma. To też jest pomoc w rozpoznaniu tego, czy to, co jest zgłoszone, jest prawdą, czy błędem. Jak zachowują się ci, którzy to coś przyjmują? Uprzedzają się do tych, którzy tego czegoś nie przyjmują? Czy też nie? Bo jeżeli się uprzedzają, to znaczy, że dostali błąd. Nawet gdyby nie analizować tego. Bo prawda by ich nie uprzedziła. Prawda nie ma tej złej właściwości, bo duch prawdy jest piękny i czysty. Każe odczuwać współczucie do takiej osoby, która póki co tej prawdy nie przyjmuje, bo jej nie rozumie, bo jest w błędzie, bo jest zaślepiona. To jest cecha prawdy. Błąd takiej cechy nie ma. On zaraz by tępił, wyklinał, prześladował, wykluczał, wyrzucał, niszczył. To jest jego cecha. W ten sposób mój wykład o sprawdzaniu nauk prawdy się kończy. Być może następny już będzie na tematy niezwiązane z obecnymi potrzebami ludu Bożego, ale być może będzie, ja nie wiem, bo, że tak powiem, wykład mi się, temat powstaje tydzień przed wykładem i wtedy liczę na pańskie kierownictwo w tym, co ten, jaki ten wykład powinien być. Z tego tematu o sprawdzanie nauk prawdy życzę obywatelstwo błogosławieństwa i niech Pan te myśli pobłogosławi dla nas wszystkich. Dziękuję za uwagę.